uszy w czasie, który może temu sprzyjać. Daj, abyśmy usłyszeli to, co masz nam do powiedzenia, co potrzebujemy usłyszeć, abyś pokazał nam, co możemy z tym zrobić. Oddajmy Ci ten czas w Twoje ręce z zaufaniem, że Ty go napełnisz Twoją treścią i pomożesz nam rozeznać między ziarnem i plewą. Amen. Chciałbym przeczytać kilka wersetów z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, od 24 do 27 wersetu. Czytamy tam takie słowa. To jest zakończenie kazania na górze. Jezus mówi: każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, ale nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął. A upadek jego był wielki. Zwróćcie proszę uwagę, że w tym fragmencie zapowiedziane jest, że przeciwności i trudności przyjdą. Nie przyjdą tylko, żeby uderzyć na ten dom, który jest budowany na złym fundamencie. Przyjdą i uderzą w każdy dom. Rezultat będzie inny w zależności od tego, który z tych domów jest w stanie tym trudnościom się przeciwstawić. Trudności i przeciwności, jak uczy Jezus w tym fragmencie, będą testem. Będą próbą tego, na czym swoje życie budujemy. Na jakich założeniach, na jakich postawach. Będą testem tego, co potrafimy. Testem naszych umiejętności. To jest wykonywanie tych słów, które ma się przekuć na konkretne umiejętności w relacjach z Bogiem, w relacjach z innymi ludźmi, w relacjach z samym sobą, z moimi obawami, z moimi kompleksami, z moim poziomem lęku. Będą testem dla naszych relacji. Sprawdzą, na kogo mogę liczyć. W czasie takiej wichury, w czasie takiej ulewy. Będą testem, kto na mnie może liczyć w takich czasach. Sprowadzą nas do pytania, jak żyć. Jeżeli zaufałem złudzeniu, że świat, który sobie zbudowaliśmy, jesteśmy w stanie tak pozabezpieczać, tak go kontrolować, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, które płynie z tych zabezpieczeń i z tego, że my kontrolujemy rzeczywistość, to taka perspektywa właśnie ulega weryfikacji. Stoimy w obliczu rzeczywistości i zawsze staliśmy w obliczu rzeczywistości, której nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować. Rzeczywistości, która zawsze pozostanie tajemnicą. I to stawia nas przed pytaniem, jak żyć, stając w obliczu takiej rzeczywistości. Świadomość tego, że stoimy przed rzeczywistością, która jest tajemnicza, była wspólna wszystkim kulturom starożytności. Tamci ludzie mieli świadomość, że istnieje siła, której oni nie potrafią kontrolować. Ta siła decyduje o ich losie. W stosunku do tej siły muszą zająć jakąś postawę. W greckich tragediach człowiek był ofiarą tej siły. Był ofiarą fatum, przeznaczenia, losu, siły, której nie mógł ani przeniknąć, ani nie mógł jej zmienić. Chór w Antygonie śpiewa: straszną jest tajemnicza moc przeznaczenia. Kiedy Bóg podczas wydarzeń opisanych w Księdze Wyjścia w 34 rozdziale objawia siebie Mojżeszowi jako tego, który stoi za tajemnicą. Tajemnica nie jest ostateczną rzeczywistością. Za nią stoi Bóg, który jest miłosierny i łaskawy. Nieskory do gniewu i bardzo łagodny, ale nie lekceważący sprawiedliwości. Takim Bóg chciał, żeby poznał go Mojżesz, żeby poznał go Izrael, żebyśmy poznali go my w następnych pokoleniach. I to objawienie, że za tą tajemniczą siłą stoi Bóg, który jest miłosierny i łaskawy. W historii ludzkości było otworzeniem zupełnie nowego etapu. Nie muszę się tajemnicy bać. Tajemnicę muszę szanować, bo nie potrafię jej kontrolować. Ale powinienem ufać temu, który stoi za tą tajemnicą. Tego, który wychodzi do mnie, tego, który szuka człowieka, tego, który przejmuje się ludzkim cierpieniem. Co nas prowadzi do kwestii zaufania? Czy potrafimy takiemu Bogu zaufać? W Biblii jest werset, który definiuje wiarę. Definiuje zaufanie. Wolę ten termin tłumaczyć jako zaufanie Bogu. To jest oczywiście list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 werset. Ale wczoraj przeczytałem go w innym tłumaczeniu. I chciałbym wam to tłumaczenie przytoczyć. Zaufanie Bogu daje pewność naszym nadziejom. Zaufanie Bogu daje przekonanie, daje nam przekonanie odnośnie rzeczy, których nie widzimy. Zaufanie Bogu daje pewność naszym nadziejom. Mogę mieć nadzieję, że życie nie kończy się na szpitalnym łóżku, że śmierć jest przejściem do kolejnej fazy mojej relacji z Bogiem. Do życia w szerszej rzeczywistości, niż jestem w stanie ją zobaczyć. Ale dopóki nie ufam Bogu, który wzbudził Jezusa z martwych, moja nadzieja stopnieje do optymizmu. To jest za mało. Mogę mieć opinię na temat rzeczywistości szerszej niż to, co widzę, co jestem w stanie zobaczyć, dotknąć, zbadać. Mogę mieć opinię, że ta rzeczywistość jest przychylna człowiekowi. W zeszłym tygodniu słuchałem, przygotowując się do moich zajęć online'owych z uczniami, słuchałem człowieka, który mu przekonywał, że powinniśmy założyć, że wszystko, co nas spotyka, ostatecznie prowadzi do naszego dobra. Nawet jeżeli dzisiaj tego nie widzisz i nie rozumiesz. Opinia. Opinia. Dopóki nie zaufam Bogu, który stoi za tajemnicą i temu, że On jest dla mnie i dla ciebie miłosierny i łaskawy, że jest miłością, która objawiła się w Jezusie, to pozostanie opinią, a nie przekonaniem. Potrzebujemy ufać Bogu, aby mieć poczucie pewności, a nie tylko optymizmu. Potrzebujemy ufać Bogu, aby mieć przekonania, a nie tylko zestaw opinii. Bo poczucie pewności i przekonania są Tobie i mnie potrzebne do tego, żebyśmy byli w stanie żyć w czasach trudnych i nie tylko żyć dla siebie, ale służyć innym, żyć dla Boga. A więc usłyszmy, czego dowiadują się ludzie wokół nas w czasach takich jak te. Czego dowiadują się o sobie, o życiu, o rzeczywistości, w obliczu której stoją. Jakie właśnie iluzje rozwiewają się? Jakie domki z kart przewracają się? I usłyszmy, czego ci ludzie potrzebują. To wszystko prowadzi nas do pytania odnośnie tego, jak żyć. Wszystkie te rzeczy, których się dowiadujemy w czasie próby, w czasie doświadczenia, nie w czasie powodzenia, które pozwala nam udawać, że pewne pytania nie istnieją, pozwala nam unikać pewnych tematów, pewnych rozmów, pewnych relacji. To jest czas objawienia, to jest lekcja. Każdy czas próby jest lekcją. Szymborska napisała: tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Bardzo mądre zdanie. Tyle o sobie wiesz, na ile cię sprawdzono. Niech ten czas będzie dla nas okazją, żeby się przyjrzeć sobie, na czym buduję, co w związku z tym potrafię, że buduję na takim fundamencie, a nie na innym. Niech postawi nas przed kilkoma pytaniami, czego potrzebuję teraz się nauczyć. Co ten czas próby ujawnia, jeżeli chodzi o moje założenia, o moje postawy w życiu, o moje umiejętności praktycznego wcielania słowa w codzienność? Co ujawnia odnośnie moich relacji z innymi? Co w związku z tym powinienem zmienić? Czego powinienem robić więcej, czego powinienem robić mniej, co powinienem zacząć robić inaczej. Ten czas próby jest po coś dla ciebie i dla mnie. Wykorzystajmy tę możliwość i dziękujmy Bogu, że to jest nie tak ciężka próba. Następne mogą być dużo cięższe. Teraz możemy się czegoś nauczyć, co będziemy potrzebowali za kilka lat. Na kursie BHP uczono mnie, że najlepszy ratownik to żywy ratownik. A więc przyjrzyjmy się sobie. Dowiedzmy się tego, co teraz jest sprawdzane. Zastanówmy się, co możemy zmienić, co możemy zrobić lepiej, żeby być skutecznym ratownikiem, który potrafi zadbać o siebie i o ludzi, których Bóg stawia na mojej drodze. Co prowadzi nas do kolejnego pytania, kogo Bóg stawia na twojej drodze w tym czasie. I coś, do czego chciałbym was zachęcić, dla mnie była to duża pomoc, żeby nie myśleć w ogólnych kategoriach. Ludzi na mojej ulicy, ludzi w moim bloku. Nie, człowiek, którego Bóg stawia na twojej drodze, ma konkretne imię, ma konkretną twarz i ma konkretne potrzeby. Unikajmy takich uogólnień i zobaczmy, że Bóg stawia na twojej i na mojej drodze konkretnego Janka, konkretną Zosię, konkretną Marysię. I czego ci ludzie bardzo konkretnie potrzebują, w czym mógłbym im służyć, w czym mógłbym im pomóc? Aby w czasach, kiedy na zewnątrz poszarzało, Boże światło, które chce świecić przez ciebie i przeze mnie, mogło być lepiej widoczne. I to powinny być konkretne rzeczy. Czasami to jest długa rozmowa telefoniczna. Z kimś, kto siedzi w innym mieście, w mieszkaniu sam, drugi, trzeci, czwarty tydzień i potrzebuje z kimś porozmawiać. Czasami, jak w przypadku mojej uczennicy, która ma depresję, to jest wyciągnięcie ją na spacer. To nie muszą być wielkie rzeczy dla ciebie, ale dla tych ludzi to może mieć bardzo duże znaczenie. Czasami to będzie zrobienie czegoś praktycznego, posprzątanie mieszkania, zrobienie zakupów. Ale dojdziesz do tego, do tych konkretów, tylko wtedy, jeżeli unikniesz pułapki myślenia w kategorii powinienem służyć ludziom, powinieneś służyć konkretnemu człowiekowi, konkretnej dziewczynie, konkretnej kobiecie, konkretnemu chłopakowi, konkretnemu mężczyźnie. Bo tylko wtedy ich konkretne potrzeby będziesz w stanie dostrzec, zwerbalizować, wyjść im naprzeciw. Módlmy się. Panie, dziękujemy Ci za wszystkie doświadczenia, które nas spotykają, ale prosimy Cię, Panie, o to, żebyś dał nam mądrość, byśmy potrafili z tych doświadczeń wziąć jak najwięcej, byśmy mogli być użytecznymi sługami. Otwórz nasze uszy, nasze oczy na to, czego powinniśmy dowiedzieć się o sobie, co ta próba ujawnia w nas. I pokaż nam, jak się z tym zmierzyć. Pokaż nam, w jaki sposób Ty chciałbyś objawić się w naszych słabościach, poprzez nasze słabości. I otwórz nam oczy na tych ludzi, których, konkretnych ludzi, których stawiasz na naszej drodze, na ich konkretne potrzeby. Daj nam możliwości, abyśmy potrafili tym ludziom służyć. Amen.